Dzisiaj odwiedzamy Zielonogórski Klub Sportowy Gwardia. Co ciekawe, stowarzyszenie, które tu działa, również nosi taką samą nazwę. Pełniącym obowiązki prezesa jest pan Roman Kędra, którego pytam o początki stowarzyszenia, ale jak rozumiem, wyrastającego z długoletniej działalności klubu.
Tak, klub ma wieloletnie tradycje. Bo mamy początek klubu lata 50, rok 55 z tego co pamiętam. 57, to mnie trener Zarzycki prostuje, to są początki klubu. To był klub milicyjny na początku, do kiedy milicja mogła go utrzymywać, to się nazywał klub Gwardia, klub milicyjny, dokładnie. Później po przekształceniach klub już przestał być klubem milicyjnym, natomiast nazwa pozostała jako zwyczajowa nazwa klubu i my nie chcemy innej nazwy, nie chcemy jej zmieniać, bowiem ona się kojarzy dla nas dokładnie z klubem Gwardia, który był klubem wielosekcyjnym. Dzisiaj właściwie jesteśmy klubem dwusekcyjnym, bo jest sekcja strzelecka i sekcja kickboxingu. Kiedyś było dużo więcej sekcji. No i tak sobie w tej chwili w dość trudnych warunkach musimy dawać radę. Mowa jest o 1%. Otrzymujemy 1% od osób, które są związane z klubem. No, wpada nam, jak nam tam księgowa powiedziała, w granicach 18 tysięcy w zeszłym roku i to są pieniądze przeznaczone na określony cel dla określonych osób. Nie możemy nimi sobie w sposób dowolny zarządzać. I może i dobrze, bo ktoś organizuje przypływ 1% do klubu i w ten sposób może zakupić sprzęt, poprawić swoje warunki sportowe i tak dalej.
Jest z nami wywołany już tu troszkę do tablicy pan Jerzy Zarzycki, wieloletni działacz i trener klubu. Pan początki klubu pewnie nie pamięta, ale wiele z tej historii, o której tak skrótowo pan prezes powiedział, było pańskim udziałem.
Lubię pogrzebać w historii i dużo rzeczy z tych najstarszych lat, można powiedzieć, pamiętam. Zresztą sam jestem związany z Gwardią od 1967 roku, a więc 53 lata w tym klubie się rozwijam, najpierw jako zawodnik, potem jako trener. Także tak jak wspomniał tu już prezes, początki nie były łatwe, ale co nam tu pomagało? No przede wszystkim strzelnica, można powiedzieć, że jest w centrum miasta, a więc łatwo przychodzić, łatwo trenować. I w tych pierwszych latach, których trenowaliśmy, to jednak i pomoc, i władz, i tego patrona, można powiedzieć, milicji była dosyć sporo. A co zaowocowało tym, że już w 1969 roku zdobyliśmy pierwszy tytuł drużynowego mistrza Polski, a jeżeli cofnę się jeszcze, to 5 lat wcześniej, w 1964, województwo zielonogórskie po raz pierwszy było reprezentowane na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio i tam startował nasz strzelec, nasz zawodnik Stanisław Marucha, a więc jest to nasz pierwszy olimpijczyk. Pierwszy olimpijczyk województwa zielonogórskiego. Oczywiście można dodać, że oprócz Stanisława Maruchy w Tokio było również dwóch zielonogórskich lekkoatletów, Edward Czernik i Marian Filipiuk. Także te pierwsze lata były bardzo intensywne i ja pamiętam inne sekcje, sekcję bokserską, sekcję gimnastyczną, sekcję piłki siatkowej, sekcje judo, to były te, które się... sekcja, bardzo silna sekcja akrobatyki sportowej, to były te sekcje, które się przewijały przez klub. A klub strzelecki, czy inaczej sekcja strzelecka, można powiedzieć, z każdym rokiem coraz bardziej podnosiła swój poziom i mogę powiedzieć, że w zasadzie od Tokio we wszystkich igrzyskach olimpijskich reprezentował Zieloną Górę co najmniej jeden zawodnik, jeden strzelec z Gwardii. Także to dla nas jest na pewno powód do dumy. Powód do dumy. A oprócz tego zdobywaliśmy bardzo dużo tytułów drużynowego mistrza Polski, bo jak zaczęliśmy w 69 roku, to w zasadzie z latami przerw utrzymujemy tą, można powiedzieć, dominację w Polsce do tego roku, bo w tym roku również zdobyliśmy klubowe mistrzostwo Polski w strzelaniach pistoletowych.
Wspomniał pan też o sekcjach, których już w Gwardii nie ma, ale istnieją w Zielonej Górze w ramach albo samodzielnych klubów, albo gdzieś w innych już klubach. Można powiedzieć, że to Gwardia była jakby zalążkiem tych określonych dyscyplin, które teraz miastu i województwu i Polsce niekiedy przynoszą ogromne sukcesy.
Tak, oczywiście. O innych sekcjach to za dużo nie będę mówił, dlatego że również pamiętam ogólne rzeczy, pamiętam trenerów, zawodników niektórych, natomiast trudno mi w tej chwili o szczegółach. Natomiast o szczegółach jak najbardziej sekcji strzeleckiej to mogę mówić, gdyż pozdobywaliśmy oprócz dwóch medali olimpijskich zdobyliśmy ponad 50 medali na Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świata. To również jest powód do dumy, ale na przestrzeni dziejów, na przestrzeni tych wszystkich lat mogę powiedzieć, że jesteśmy głównie sportem młodzieżowym, głównie sekcją młodzieżową. Zawsze u nas był nacisk na właśnie tych młodych, nowych, na dochodzenie do wyczynu tych nowych talentów i można powiedzieć, że odgrywaliśmy zawsze najważniejszą rolę w ogólnopolskich spartakiadach młodzieży, które były od 1969 roku i następnie w ogólnopolskich olimpiadach młodzieży, które są od 1995 roku. Zawsze, jak nie wygrywamy, to jesteśmy na pudle, ale my przez te wszystkie lata zawsze byliśmy w czołówce. Sport młodzieżowy był u nas bardzo ważny zawsze i jest do dzisiaj. I dzisiaj też dla nas najważniejsze prezesi najbardziej pytają się o to, jak młodzież. Nie mamy warunków na to, żeby tym naszym zawodnikom, którzy już osiągnęli, można powiedzieć, najwyższe szczyty, czyli są reprezentantami Polski, żeby w wieku tego seniora zabezpieczyć jakieś warunki do treningu, bo po prostu nas na to nie stać.
No już jeśli jesteśmy przy młodzieży, to jak pan patrząc z perspektywy czasu widzi dopływ tych młodych ludzi do strzelectwa? Czy strzelectwo jest dyscypliną atrakcyjną, z której młodzież chce korzystać, w której chce się sprawdzać, w której chce rywalizować?
Przede wszystkim strzelectwo jest dyscypliną specyficzną. Nie mamy kłopotów z tym, żeby przychodzili młodzi ludzie, zapisywali się i uprawiali tą dyscyplinę sportu. Z tym nie mamy żadnych problemów. Problemy pojawiają się po 3 miesiącach treningu, po 6 miesiącach treningu, kiedy się okazuje, że osoby, którym potrzeba jest dużo ruchu, dużo energii muszą, prawda, na treningu zużyć, im to strzelectwo nie bardzo pasuje, natomiast przywiązują się do nas i osiągają świetne wyniki. Głównie zawodnicy, którzy nie potrzebują na treningu spalać tyle energii, nie muszą, prawda, biegać, skakać, rzucać, prawda, bo strzelectwo jest głównie tym sportem skumulowanym na koncentracji, na spokoju, na wyciszeniu, a na treningu strzeleckim trudno stracić tyle kalorii, co na treningu biegowym.
Panie prezesie, pan ma podobną opinię odnośnie kadr, które zmierzają do Gwardii na strzelnicę. To powinny być osoby wyciszone, spokojne, umiejące się koncentrować, czy to tak naprawdę nie ma znaczenia? To tylko moment startowy, moment w treningu.
Ma to znaczenie, chociaż trener mówi, że takie zaobserwował zjawisko. Skoro je zaobserwował, to takie widocznie jest. Moje jest podobne. Jak ktoś jest bardzo taki energiczny, dynamiczny, to jemu jest dużo trudniej się skupić, wyciszyć na stanowisku i osiągnąć taki stan koncentracji. To musi na około godzinę, półtorej godziny się wyłączyć. Nie każdy jest w stanie to zrobić, po prostu. Bo musi, tak jak trener powiedział, gdzieś tą energię wydatkować, gdzieś te emocje z siebie zrzucić.
Te osoby, które są energiczne, które można powiedzieć mają nadmiar tej energii, to nie to, że one czy źle strzelają, czy gorzej. Często są to zawodnicy, którzy bardzo dobrze strzelają, ale im brakuje, im ten trening nie do końca pasuje, nie do końca jest, prawda, związany z ich charakterem. I czasami z żalem, ale odchodzą od nas osoby, które są bardzo utalentowane, ale którym właśnie specyfika treningu nie odpowiada.
Panowie, w którymś tam momencie działalności klubu Gwardia pojawiło się stowarzyszenie. Dlaczego się pojawiło?
Szczerze mówiąc, to trudno powiedzieć, dlaczego się pojawiło, bo po prostu się pojawiło. W takich warunkach się znaleźliśmy, wszyscy zresztą w całej Polsce, i Skoro stowarzyszenia pożytku publicznego mogły korzystać z takiego zjawiska jak 1%, to my korzystamy tak jak możemy na nasze możliwości skromne i w tym nie ma żadnej ideologii, po prostu takie warunki państwo stworzyło.
To stowarzyszenie, jak usłyszałem, rozmawiając z panami jeszcze przed nagraniem, finansuje celowo konkretnych zawodników, konkretne osoby.
Tak to właśnie dokładnie wygląda. Zawodnicy w jakiś sposób organizują przypływ 1%, większego lub mniejszego, większej lub mniejszej skali i te pieniążki są naznaczone na konkretny cel. Dla tego i tego zawodnika, na zakup sprzętu, uzupełnienie sprzętu.
Te osoby, które mogą zasilić nasze konto właśnie tym 1%, i potem staramy się te środki, które otrzymujemy, wydatkować właśnie na tych przede wszystkim najmłodszych zawodników i na to, co nam najbardziej do poprawienia warunków treningu przydaje się, czy jest potrzebne, jest niezbędne. To duży zastrzyk, także nam to bardzo mocno poprawia naszą działalność, bo chciałem tutaj nadmienić, że mówimy strzelectwo, no ale u nas na każdym treningu zawodnik, który przyjdzie na zajęcia, to nas kosztuje. Nie da rady stworzyć treningu strzeleckiego, żeby, prawda, nie strzelać amunicji, nie zabezpieczyć tarcz, prawda. To wszystko jest potrzebne na każdym treningu. Także stąd właśnie ten nasz sport nie jest tani i możliwość otrzymania od sponsorów właśnie środków z 1%, no mocno poprawia naszą sytuację, jeżeli chodzi o warunki treningowe.
No bo trzeba oczywiście, patrząc wstecz, a czasami daleko wstecz, powiedzieć, że źródła finansowania zdecydowanie się zmieniły przez te kilkadziesiąt lat, od powiedzmy tego 89 roku, kiedy przestały istnieć zrzeszenia, kiedy przestały istnieć związki i tak dalej. To wszystko się zmieniło w strukturze gospodarczej, ale i na niwie sportowej również.
Tak, bardzo się zmieniło, bo tak jak pan powiedział, do 89 czy do 90 roku, a do chwili powstania Policji Państwowej, czyli to jest do sierpnia 90 roku, no mieliśmy spore dofinansowania z Federacji Polskiej Gwardii. Bywało tak, że dostawaliśmy więcej amunicji niż potrzebowaliśmy, także byliśmy w bardzo dobrej sytuacji. No potem czasy się, prawda, ulegały stopniowemu pogorszeniu, policja wycofywała się z dofinansowywania klubu sportowego Gwardia, no bo nie miała po prostu na to też środków. Także czasy się mocno zmieniły. Oczywiście w międzyczasie właśnie dzięki temu, że w sporcie młodzieżowym w ostatnich 3 latach jesteśmy najlepsi w województwie lubuskim, a w poprzednich latach no również albo wygrywaliśmy, albo byliśmy na drugim miejscu, a więc dla województwa zdobywamy najwięcej punktów w tym ruchu młodzieżowym, to co wiąże się oczywiście z dostaniem od władz miejskich i od władz wojewódzkich, dokładnie od Urzędu Marszałkowskiego, dosyć dużych dotacji na naszą działalność właśnie na tej niwie.
Na zakończenie chciałem zapytać o przyszłość Gwardii, klubu, który, jak panowie powiedzieli, ma już wieloletnią tradycję. Czasy są trudne tylko finansowo, ale finansowo również. Jak widzicie przyszłość klubu i stowarzyszenia?
Jest to zagadka dla nas wszystkich od pewnego czasu. Nie wiemy. Siedzimy wszyscy na bombie. Pandemia jeszcze to zwiększyła. Trudno nam powiedzieć. Staramy się jak możemy. Chcemy, żeby klub przetrwał. Jesteśmy chyba ostatnim klubem Gwardii albo przedostatnim, który przetrwał tą całą zawieruchę do dzisiaj i chcielibyśmy dalej funkcjonować, ale naprawdę nie wiemy, na czym stoimy. Czy przypadkiem się nie okaże, że finanse przeznaczone na wspieranie naszej działalności, o których mówił trener Zarzycki, się okaże, że tych finansów nie ma od przyszłego roku i może być słabo. Jeszcze tylko chciałbym dodać jedną rzecz a propos naszego sportu, że zajmujemy się głównie szkoleniem dzieci i młodzieży. My w sposób trudny do zrozumienia, ale to tak wygląda. My organizujemy czas wolny dla tych dzieci. Organizujemy czas wolny przez trening. Treningi prowadzi kadra trenerska i kadra pedagogiczna. Wszyscy trenerzy są po studiach pedagogicznych. I tak naprawdę to są trenerzy, jak również wychowawcy. I dzieci spędzają tutaj czas pod opieką osób, wykształconych i że tak powiem, znających się na rzeczy. To nie są przypadkowi ludzie, trenerzy. I rodzice w zasadzie mogą i są spokojni o to, co dzieci tutaj robią i z kim przebywają i z kim mogą osiągać swoje wyniki sportowe.
Mogę do tego dodać, no, że trudno nam, jakby powiedzieć, wróżyć z fusów, bo jak dostaniemy środki na działalność finansową, to będziemy istnieli, to będziemy działali. Jak nie dostaniemy, to nie będziemy działali. Oczywiście inny temat to jest praca z najmłodszymi zawodnikami, bo jeżeli chodzi o starszych zawodników, to niektórzy chodzą w tej chwili systematycznie na treningi, niektórzy nie chodzą w ogóle, bo albo rodzice zabraniają, albo tak dalej, albo są gdzieś tam w trudnych tych środowiskach, prawda? Ale jeżeli chodzi o najmłodszych, to bardzo ciężko w tej chwili rozpoczynać, prawda, treningi z tymi początkującymi właśnie w okresie tej szalejącej pandemii. Jest to bardzo trudne, a nawet bym powiedział, że wręcz niemożliwe.
Przedstawicieli organizacji pożytku publicznego, którzy chcieliby je zaprezentować w tym programie, proszę o kontakt. Sławomir Kordyjalik, do usłyszenia.